Witam Państwa, jest środa, 1 lipca, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Koniec Hongkongu, początek rządów terroru. Komunistyczne Chiny odbierają wolność Hongkończyków. Prezydent komunistycznych Chin Xi Jinping podpisał we wtorek zarządzenie, by w Hongkongu wprowadzić prawo o bezpieczeństwie narodowym. Ustawa weszła w życie wczoraj o godzinie 23 lokalnego czasu. Pełny tekst ustawy został opublikowany dopiero po tym, jak weszła w życie i został opublikowany tylko w języku chińskim. Ustawa wymienia działania zagrażające bezpieczeństwu narodowemu komunistycznych Chin i za ich popełnienie przewiduje kary od 3 lat więzienia do dożywocia. Oprócz tego każdemu podejrzanemu o dokonanie takich działań zgodnie z ustawą władze mogą wydać zakaz podróżowania, skonfiskować paszport i zamrozić aktywa. Dziś aresztowano już dwoje ludzi, którzy stali na ulicy z napisami Niepodległość Hongkongu. Procesy toczące się przeciw osobom łamiącym zapisy ustawy będą mogły odbywać się w trybie tajnym. Karze określonej w ustawie podlegać będzie teraz każdy Hongkończyk biorący udział w protestach, a także osoby, które dokonują wymienionych w niej działań, nawet jeśli osoby te nie mają statusu mieszkańca Hongkongu i w momencie dokonania określonego w ustawie czynu przebywały poza Hongkongiem. Pekińskie Biuro do Spraw Hongkongu i Makao w swoim oświadczeniu stwierdziło, że ustawa jest ostrym mieczem wiszącym nad głowami każdego, kto zagraża bezpieczeństwu narodowemu. Dzisiaj w proteście przeciw nowej ustawie na ulicy Hongkongu wyszły tysiące osób, aresztowano około 180, w tym 7 pod zarzutem złamania nowej ustawy. Policja użyła przeciw Hongkończykom pałek, armatek wodnych i gazu pieprzowego. Według lokalnych mediów do walki z protestującymi wysłano 4000 policjantów. Wczoraj stacjonujący w Hongkongu oddział chińskiej armii przeprowadził ćwiczenia, podczas których trenował łapanie osób, które próbują uciec z Hongkongu łodziami. Aktywista hongkoński Joshua Wong stwierdził, że wprowadzenie ustawy to koniec Hongkongu, początek rządów terroru. Wczoraj opublikował na Twitterze wpis z wersetem z psalmu 23. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną, laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Polskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 14 zgonach osób zakażonych koronawirusem oraz o 382 nowych zakażeniach. W poniedziałek poinformowano o śmierci 5 osób, wczoraj 19. W poniedziałek koronawirusa wykryto u 247 osób, w niedzielę u 239. Liczba zgonów na COVID-19 w Polsce wynosi 1477. Stwierdzono prawie 35 tysięcy zakażeń. Wyzdrowiało prawie 22 tysiące osób. Ponad 1900 jest hospitalizowanych. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już 514,5 tysiąca osób. W Stanach Zjednoczonych liczba zgonów wynosi ponad 130 tysięcy. Prawie od tygodnia oficjalna dzienna liczba stwierdzonych nowych przypadków utrzymuje się na poziomie powyżej 40 tysięcy. Codziennie z powodu chińskiego wirusa w Stanach Zjednoczonych umiera kilkaset osób. W Brazylii oficjalna liczba zgonów wynosi 58 tysięcy, z czego wczoraj przez COVID-19 zmarło prawie 1300 osób. W Wielkiej Brytanii zmarło 43 tysiące osób, we Włoszech 34,5 tysiąca, we Francji prawie 30 tysięcy. W Hiszpanii liczba zgonów w wyniku COVID-19 wynosi 28 tysięcy. W Meksyku zmarło ponad 26 tysięcy osób. W Rosji oficjalna liczba zgonów przekroczyła 9 tysięcy. Co z podatkiem od smartfonów? Minister kultury Piotr Gliński zapowiedział, że wkrótce zostanie uregulowana kwestia opłaty reprograficznej, czyli podatku doliczanego do ceny czystych nośników danych, takich jak płyty CD czy dyski komputerowe oraz urządzeń kopiujących. Wynosi od 1 do 3% ceny nośnika. Przychody z opłaty są przeznaczane dla artystów jako rekompensata za kopiowanie utworów. Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych postuluje, aby opłatą objąć także smartfony i tablety. Chce też, by maksymalną stawkę zwiększyć do 6% wartości urządzenia. Wczoraj do kwestii nowego podatku odniósł się prezydent Andrzej Duda. Obciążenie wszystkich smartfonów podatkiem na rzecz ZAIKS byłoby moim zdaniem niesprawiedliwe i konstytucyjnie wadliwe. To, że masz smartfona, jeszcze nie oznacza, że korzystasz z utworów, napisał prezydent. Więcej o tej sprawie za chwilę w Idź Pod Prąd na żywo. Gazprom po decyzji sądu zapłacił PGNiG 1,5 miliarda dolarów. Rosyjski Gazprom przekazał polskiemu górnictwu naftowemu i gazownictwu 1,5 miliarda dolarów. Jest to zwrot nadpłaty za gaz dostarczany od listopada 2014 roku. Zapłata jest efektem wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie. Trybunał po skardze PGNiG nakazał powiązanie ceny gazu z notowaniami rynkowymi. W efekcie Gazprom musiał oddać polskiej spółce nadwyżkę w wysokości 1,5 miliarda dolarów, czyli ponad 6 miliardów złotych. Gazprom zaskarżył wyrok. Szpiedzy w Niemczech tak samo aktywni jak podczas zimnej wojny. Szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej Bruno Kahl stwierdził w Bundestagu, że w Niemczech szpiedzy obcych państw działają teraz równie aktywnie jak w czasie zimnej wojny. Kahl stwierdził, że najaktywniejsi są agenci z Rosji, Chin, Iranu i Turcji. Przypomniał, że w zeszłym roku w Berlinie Rosjanin zabił walczącego z Rosją Czeczena. Thomas Haldenwang, szef Urzędu Ochrony Konstytucji, czyli niemieckiego kontrwywiadu cywilnego, stwierdził, że największym zagrożeniem, jakie monitoruje jego służba, są prawicowi ekstremiści. Jednocześnie przekazał, że liczba lewicowych ekstremistów jest nieco większa niż prawicowych. Kontrwywiad naliczył 33,5 tysiąca ekstremistów lewicowych i 32 tysiące prawicowych, a ponadto 28 tysięcy ekstremistów islamistycznych. Tu szef kontrwywiadu Niemiec ocenił jednak, że to środowisko nie ma osobistości przywódczych i zagrożenie zamachami jest mniejsze. Unia Europejska otwiera granice. Unia Europejska przygotowała listę 14 bezpiecznych krajów, których obywatele od 1 lipca będą mogli przekraczać granice wspólnoty. Jednak decyzję dotyczącą wpuszczenia obywateli danego kraju podejmują indywidualnie państwa członkowskie. Granice wspólnoty będą mogli przekraczać obywatele Algierii, Australii, Kanady, Gruzji, Japonii, Czarnogóry, Maroko, Nowej Zelandii, Rwandy, Serbii, Korei Południowej, Tajlandii, Tunezji i Urugwaju. Na liście nie ma Stanów Zjednoczonych, nie ma też Chin. Kryterium uznania danego kraju za bezpieczny jest sytuacja epidemiologiczna, która w danym kraju musi być taka sama lub lepsza niż średnia Unii Europejskiej. Łotwa blokuje rosyjską telewizję. Łotewska Rada do Spraw Mediów Elektronicznych zakazała Łotwie nadawania 7 kanałów rosyjskiej grupy RT, dawniej Russia Today. Uznano, że kanały znajdują się pod faktyczną kontrolą i wyłącznym nadzorem Dmitrija Kisielowa, który jest objęty sankcjami Unii Europejskiej. Wezwiemy organy regulacyjne wszystkich krajów Unii Europejskiej do pójścia za naszym przykładem i zakazania RT na ich terytorium. Nie ma miejsca na takie programy ani na Łotwie, ani w Unii Europejskiej, powiedział szef Rady Ivar Abolins. Rosja opłacała ataki talibów na żołnierzy USA. Wywiad amerykański dotarł do informacji, z których wynika, że Rosja opłacała bojowników sprzymierzonych z talibami, aby atakowali żołnierzy Stanów Zjednoczonych i NATO w Afganistanie. O sprawie poinformował w piątek New York Times. Specjalna komórka rosyjskiego wywiadu miała zachęcać dżihadystów do ataków i oferować im wysokie nagrody za dokonywanie zamachów. Zachęcaniem dżihadystów do podejmowania ataków na amerykańskich i natowskich żołnierzy miała się zajmować wyspecjalizowana komórka rosyjskiego wywiadu operująca w Afganistanie. Oferowała wysokie nagrody pieniężne i rzeczowe. Dziennikarz skazany na karę śmierci za inspirowanie do antyrządowych protestów w Iranie. Wczoraj rzecznik irańskiego wymiaru sprawiedliwości Gholam Hossein Esmail poinformował, że dziennikarz Ruhollah Zam został skazany na karę śmierci. Przez swoją działalność w internecie Zam inspirował do protestów, które odbyły się w 2017 roku po nagłym skoku cen żywności. Dziennikarz na stronie Ahmad News i swoim kanale w serwisie Telegram informował o terminach protestów, a także publikował informacje niekorzystne dla urzędników. Jak podaje agencja Associated Press, okoliczności aresztowania Zama są niejasne. Dziennikarz mieszkał na wygnaniu w Paryżu, mimo to wrócił do Iranu i tam został aresztowany. Nie wiadomo, kiedy dokładnie wydano wyrok. Huawei i ZTE zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego USA. Amerykańska Federalna Komisja Komunikacji uznała wczoraj chińskie firmy Huawei i ZTE za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. W wyniku tej decyzji amerykańskie przedsiębiorstwa nie mogą już dłużej korzystać z rządowych funduszy w celu zakupu sprzętu tych firm. Szef komisji Ajit Pai stwierdził w wydanym komunikacie, że obie firmy mają bliskie powiązania z Komunistyczną Partią Chin i chińskim aparatem wojskowym. Obie firmy zasadniczo podlegają chińskiemu prawu, które zobowiązuje je do współpracy z krajowymi służbami wywiadowczymi, powiedział Pai. Nie możemy pozwolić i nie pozwolimy, by Komunistyczna Partia Chin eksploatowała naszą infrastrukturę komunikacyjną o krytycznym znaczeniu, stwierdził. Komisarz Jeffrey Starks zaznaczył, że kongres musi teraz przeznaczyć fundusze na wymianę sprzętu firm Huawei i ZTE, który jest obecnie wykorzystywany w amerykańskich sieciach telekomunikacyjnych. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo. Nie widzę go znowu.
Witam Państwa, Monika Chojecka w telewizji Idź Pod Prąd 1 lipca w środę. Minister kultury Piotr Gliński chce nałożyć podatek na smartfony. Prezydent Duda reaguje, to niesprawiedliwe. Ile zapłacisz, jeśli podatek wejdzie w życie i o co chodzi w tej wojence wewnątrz PiS na finiszu kampanii wyborczej? Czy rzeczywiście chodzi o podatek, czy to może ustawka sztabu Dudy, żeby wyjść na obrońcę smartfonów? O tym i nie tylko o tym porozmawiam dzisiaj z pastorem Pawłem Chojeckim, szefem telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie i państwa.
A także szefem wiadomości Idź Pod Prąd, redaktorem Cezarem Kłosowiczem. Witam również. Drodzy Państwo, dzisiaj również Dzień Kanady. W drugiej części programu porozmawiamy z naszą dziennikarką w Montrealu, Katarzyną Wierbol. Już teraz możecie wysyłać pytania do Katarzyny Wierbol, a także pisać swoje komentarze na czacie IPP TV. Ten hashtag również obowiązuje na Twitterze, na Facebooku. Piszcie tweety i komentarze ze swoimi myślami. W drugiej części programu również się do nich odniesiemy. Co mówiliśmy w serwisie? Czy będzie ten podatek rzeczywiście? Czy to jest ustawka? Jak oceniacie? Cezary Kłosowicz.
Podatek będzie. Nie ten, to inny. No to zawsze można. Nie,
pewnik.
Nie tędy, to tamtędy. To nam ktoś mówił, przypisuje się Einsteinowi, ja nie wiem, czy to on, że są dwie rzeczy pewne na świecie, śmierć i podatki. No to przesada, jest parę jeszcze innych rzeczy pewnych, ale ta faktycznie jest pewna. Zawsze podatki były, są i będą. I zawsze rząd będzie chciał więcej i więcej. I tutaj jakiś Andrzej Duda tu nie jest wyjątkiem, bo tam nie jeden podatek podpisał wprowadzenie nie jednego podatku, także tu nie łudzę się, że nie będzie kolejnych. I jak mówię, no teraz w kampanii wypada się przeciwko podatkom opowiadać i jeden przeciwny jest podatkom,
Trzaskowski też
drugi
powiedział,
jest przeciwny podatkom,
że jest przeciwko podatkom i zawetuje ustawę.
A szczególnie taki podatek, który tu młodych wyborców mógłby zniechęcić, no to szczególnie tutaj Duda się od niego odżegnuje, no to ale no jak, jeśli nawet spełni obietnicę i faktycznie nie podpisze tej ustawy, to podpisze jakąś inną, no bo obiecał takie wydatki, że z tych podatków, które są, to ich nie pokryje.
Czyli trzeba podnieść podatki, tylko pytanie, jakie, można tak powiedzieć, żeby spełnić te, nie wiem, 60. którąś emeryturę, czy na jakim etapie się zatrzymać?
Podwójna na razie emerytura, czyli
coś
w sumie
już 24. 24 już. No to
na każdy
już
miesiąc podwójne.
Niedługo dojdą do 60. A czego niby potrójna? Potrójną kaszankę proszę na przykład, nie? Dlaczego nie? No coś tak się ograniczać.
Mamy kilkanaście dni przed drugą.
No to się zaczęło. zaczęło. To się zaczęło.
O co tu chodzi? Minister rządu przecież Prawa i Sprawiedliwości i prezydent rządu, no prezydent Prawa i Sprawiedliwości.
Prezydent z partii Prawa i Sprawiedliwości.
Dokładnie. I nagle spór, konflikt, wojna o smartfony i tablety, jak się też dowiedzieliśmy, tablety też są na cenzurowanym. Ewidentnie. Czy to rzeczywiście jest konflikt, czy właśnie może zwykła ustawka, żeby wypromować Dudę no, takim dziwnym fortelem?
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Myślę, że to jest zwykła ustawka, ponieważ obaj panowie pochodzą z tej samej partii i są kierowani, można powiedzieć, z tego samego ośrodka władzy w PiS-ie, czyli Jarosława Kaczyńskiego. Tam nawet taka jest oficjalna linia propagandowa w PiS-ie, żeby chować Jarosława na ten czas. Może na tej ciemnej górze go schowali.
Pokazaliśmy Jarosława z tabletem, na którym jest właśnie minister Gliński. To trzeba opodatkować nawet Jarosława. Nie wiem, czy to był jego tablet, ale na pewno ma smartfona.
Na pewno tak ma. Także oczywiście,
wygląda na zdjęcia.
Oczywiście jest to ustawka. Tak samo jak ustawką było rozpoczęcie tematu LGBT, który miał rozgrzać pisowskich wyborców, no to się czkawką odwróciło i jeszcze w Stanach Zjednoczonych z tego były problemy. I o tym mówiliśmy jeszcze przed pierwszą turą wyborów i przed wyjazdem, w ogóle przed ogłoszeniem wizyty w Stanach Zjednoczonych. To już mówiliśmy, jak to głupi ruch sztabu Dudy. I teraz druga taka ustawka, że Duda ma wyjść na takiego, po pierwsze, obrońcę młodego pokolenia, bo w młodym pokoleniu Duda zajął chyba czwarte miejsce tam wśród tych najmłodszych wyborców.
No i tak wymyślili, żeby teraz
jeszcze za Bosakiem,
obronić smartfony przed własnym rządem.
No właśnie, czyli widać, że to czas jest nieprzypadkowy. Dyskusje przecież panowie, jeśli by chcieli na poważnie odbyć, to by gdzieś na Nowogrodzkiej czy w jakiś tam kuluarach sobie odbyli, to dajemy ten podatek, czy nie dajemy, mówimy, czy nie mówimy. Także jest to zabieg PR-owy, który ma po pierwsze pokazać, że Duda jest niezależny od ośrodka rządowego i od Jarosława Kaczyńskiego. I po drugie jest to ukłon w stronę młodego pokolenia, że Duda im tańsze smartfony da.
No właśnie, ile musiałby taki zwykły użytkownik smartfona zapłacić podatku, jeżeli on by został wprowadzony?
Zależy, jaki smartfon uznamy za zwykły. Plan, czy postulat ZAIKS-u jest, żeby było maksymalnie 6%. No, w zależności, ile się ustali akurat na smartfony, no, zakładając
czyli od ceny
maksymalną,
smartfona.
Tak, maksymalną stawkę 6%, no, to powiedzmy smartfon po 2000, 3000, no, to będzie ponad 100 zł, prawie 200 zł. Te nowsze modele to mają już po kilka tysięcy, 5 tysięcy, takie flagowe modele, no, to już będzie 300 zł około.
Jak minister Gliński oficjalnie argumentuje swoją ideę?
No to jest opłata reprograficzna tak zwana, która już jest, tylko jest nałożona na tam czyste płyty CD, na czyste dyski twarde, na kopiarki, tam kasety wideo, no to już nikt nie używa, ale to już była wprowadzana dawniej. I
czyli nawet jakbyś na tych płytach swoje utwory nagrywał, sam sobie śpiewał i nagrywał, to czyste. I tak płacisz podatek.
Płaci się podatek, który ma iść na artystów za powiedzmy straty, które mają w wyniku tego, że ktoś kopiuje nielegalnie jakby ich utwory. I tu nieważne, czy na twojej kasecie akurat są, czy nie. Nieważne
tak
jest też
zapłacić.
To, że akurat kopiowanie jest... Akurat samo kopiowanie nie jest nielegalne, nie jest karane. Karane jest udostępnianie tylko komuś utworów. Taka rekompensata niby dla artystów, a jeszcze teraz szczególnie, że mówi się, że podczas epidemii szczególne mają straty, no bo nie mogą koncertować i tak dalej,
czyli,
występować, no to
jeszcze bardziej. Minister Gliński chce pomóc
podatek.
Artystom. Czy to jest zła idea w takim razie?
A niechże im pomaga i niech kupuje sobie bilety na ich występy, czy co tam chce i im płaci. Ale ja, jak korzystam
kieszeni.
Z artysty, to ja się z nim sam dogadam, żeby mu zapłacić.
Nie potrzebny ci minister
Gliński. Przymuszać.
I niepotrzebny ci podatek. No, tego samego zdania jest Andrzej Duda. Obciążanie wszystkich smartfonów opłatą, podatkiem na rzecz ZAIKS, sprawa autorskie twórców i artystów byłoby moim zdaniem niesprawiedliwe i konstytucyjnie wadliwe. To, że masz smartfona, jeszcze nie oznacza, że korzystasz z utworów.
Ale to w takim razie powinien wycofać też te opłaty, które już są, czyli na przykład od dysków, od kart pamięci, od płyt DVD.
Nie, to już...
tu taka sama reguła
to chyba, to,
że
tutaj...
posiadasz dysk, to nie znaczy, że korzystasz z utworów.
A zaraz, ale czy ten sam człowiek nie mówił, że trzeba wprowadzić jakieś rządowe, nie wiem, zapomogi, emerytury, czy coś tam dla artystów? Nie było coś takiego?
Również celem, jednym z celów właśnie tej opłaty ubezpieczenia dla artystów.
No ale kto będzie decydował, kto jest artystą, a kto nie jest artystą?
ZAIKS.
No ten właśnie, który
czyli
jest zapisany.
Rząd ogólnie, tak, tak można ogólnie, by tak powiedzieć. Czyli czynniki rządowe będą o, pan jest artystą, bo pan wychwala rząd, nie? No to panu się należy, a pan jest artystą i pan rząd obraża, no to panu się nie należy, no i to jest sprawiedliwość społeczna, a la Prawo i Sprawiedliwość, czyli a la partia socjalistyczna, socjalna. Także tu jest taka zabawa w kotka
i myszkę. Część artystów już podziękowało ministrowi Glińskiemu
za ten
pomysł.
Ale jak powiedzieli, pocałuj się, czy jak?
Podziękowało, wyraziło poparcie rzeczywiście.
Aha. Czyli to są ci tacy cnotliwi artyści, tylko cnotliwi inaczej, tak jak uczciwy
no
jest inaczej.
Są za socjalizmem, tak? Oni są za socjalizmem
są
i chcą
za
się
tym,
do tego
żeby rząd im płacił,
podłączyć.
Czyli nie, bo artysta no, to jest taki człowiek, który chce, żeby jego sztukę docenili widzowie, no, słuchacze, zależy czy tam oglądający obrazy, czyli jest to człowiek, który się odwołuje do innych ludzi. Słuchajcie, zobaczcie, jak ja pięknie to zrobiłem, zapłaćcie mi, kupcie ten mój produkt, nie?
Ale Gliński mówi, że nie możemy pozwolić.
A prostytutka artystyczna, no to jest, rządzie, ja cię wychwalę, ja będę grał tak, jak będę śpiewał tak, zatańczę tak, jak mi zagrasz, daj mi kasę, daj mi dotację, daj mi na mój teatr, daj mi na moją kapelę, daj mi na mój obraz, czy na moją gazetę, czy co tam jeszcze, no to są prostytutki, a artyści to całkiem inna liga.
Gliński argumentuje ten swój pomysł, a także inne socjalne pomysły, że no, artyści muszą mieć za co żyć, muszą mieć właśnie no, dobrą pozycję finansową.
No czekaj, ale a rolnicy nie muszą? Czym się artysta
też
od rolnika?
Muszą, no muszą, wszyscy muszą.
No to dajmy 68. emeryturę rolnikom, dajmy jajko plus, nie? Po 5 zł do jajka na przykład, hodowcom drobiu, czy tam nabiału, czy czegoś tam jeszcze. No to jest właśnie socjalizm. Konstytucja amerykańska mówi jasno. Człowiek ma prawo do szukania szczęścia na własną rękę. I wara rządowi do tego. I dzięki temu to jest szczęśliwy kraj. No oczywiście oni się tam próbuje, wiecie, wbrew tej konstytucji, wbrew tym chrześcijańskim fundamentom, próbuje się tam wprowadzać różne Obamacary, różne socjalizmy, dziadostwa i przeróżne takie rzeczy, ale jeszcze ten duch w Ameryce najbardziej w świecie funkcjonuje. W Polsce w ogóle nikt nie odwołuje się do ducha przedsiębiorczości, do ducha zaradności, do ducha tego, co wypływa z biblijnej prawdy o tym, że Bóg cię stworzył, abyś czynił sobie ziemię poddaną. Nie żebyś był poddanym rządu, tylko żebyś ty sam sobie czynił ziemię poddaną. Czyli żebyś sam pracował na swoje utrzymanie, żebyś sam postulował, słuchajcie, zrobiłem coś fajnego, dajcie mi pieniądze za to. To jest właśnie wolność. A jeśli rząd ci płaci, to jest niewola, bo rząd ci płaci, ale rząd wymaga. No to kiedyś w Polsce był etos właśnie tego, pamiętacie, tłustego psa z obrożą, no i wolnego, choć chudego psa, który chodził tam, gdzie chciał, nie? Czy tam wilka, czy coś takiego, nie? To zresztą nie tylko w Polsce, ale w całej literaturze. Dzisiaj wszyscy chcą mieć państwową obrożę, czyli państwowy socjal, emerytury, zapomogi, zaiksy, siksy i różne takie pomysły. Także to pokazuje degenerację ludzi.
Jeszcze takie ogólne pytanie, również... Ci, którzy są za tym, żeby wspomagać kulturę, mówią, że jeżeli państwo nie będzie wspomagać tej kultury, to wtedy ona się skomercjalizuje, no, straci poziom, a my stracimy tą narodową kulturę i tożsamość.
No to wymień mi te twory czy nowotwory tej narodowej kultury, które tak szczególnie podniosły naszą tożsamość za państwowe pieniądze.
O muzeach narodowych, o filharmoniach narodowych.
Ale ja mówię o ogólnym poziomie sztuki. Czy dzisiaj ludzie są bardziej zainteresowani sztuką, taką państwową, czy mniej? Czy ludzie przez tę sztukę szeroko rozumianą idą ku dobremu, ku wartościom prawym, czy ku wartościom lewym? No tu odpowiedź jest oczywista.
Ale jakby zabrać te pieniądze, to już by w ogóle nie chodzili, ani nie byłoby tych narodowych muzeów, nie byłoby filharmonii, nie byłoby teatrów.
Na filmy zrobione przez prywatnych ludzi, czy bardziej chodzą na filmy państwowe, jak za przeproszeniem Zenek?
No.
To jest szczytowe osiągnięcie kultury właśnie państwowej.
To jest oczywiste, że największe dokonania są właśnie tam, gdzie jest wolność twórcza, czyli to artysta ponosi ryzyko. Artysta, czy przy projektach niektórych, jak teatralnych, czy jakichś innych, no to jest zespół artystów, oni ponoszą ryzyko. Oczywiście często na takie ryzyko biedni artyści nie mogą sobie pozwolić. No to wtedy starają się zainteresować jakiegoś bogatego człowieka, który ma dużo pieniędzy, a niespecjalnie na przykład ma talent artystyczny, czyli umie zarabiać pieniądze, ale nie umie grać na gitarze, nie? Powiedzmy.
No to taki, chcę, żeby mu ktoś zagrał na gitarze.
No właśnie taki gitarzysta szuka takiego człowieka, który ma dużo pieniędzy, lubi grać na gitarze, ale nie umie. Znaczy w sensie lubi słuchać muzyki gitarowej, ale nie umie. No to mówi, ja będę dla ciebie grał, a ty mnie sponsoruj te moje koncerty. Nie? Uda się, to i ty zarobisz. Nie uda się, no to przynajmniej se posłuchasz. Nie? No i tak się szukało. Wszyscy twórcy kiedyś musieli znaleźć jakiegoś swojego mecenasa. Nie? Dzisiaj w internecie jest to dużo łatwiejsze, bo można szybko do milionów twórców dotrzeć. Także jeśli ktoś naprawdę ma coś fajnego, no to puszcza to w obieg i tam są różne formy, albo jakieś tam opłaty są wbudowane, albo mówi, ja puszczam za darmo, a kto uważa, że to, co robię, jest wartościowe, niech mi wpłaci. No jest oczywiście bardziej ryzykowna forma, na przykład my tę stosujemy, nie? Codziennie nagrywamy przeróżne programy artystyczne też. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze zobaczymy Święte Krowy. No to jest właśnie nasi twórcy, po prostu zobaczcie, no jednak można bez dotacji rządowych sztukę uprawiać, i ludziom się to nawet podoba. No zapłacą, nie zapłacą, nie wiemy. Ale po prostu to jest ryzyko. Każda działalność, hodowla kur jest ryzykiem. Nie wiem, produkcja helikopterów. Nie wiem, czy wiesz, Czarek, że w Mołdawii zamknięto podziemną wytwórnię helikopterów. Wy zobacz, jak tam podziemie mają rozwinięte, bo u nas to tam fajki robią, nie? W podziemiu, o, spirytus, to wszyscy tam na Podlasiu szczególnie, tam w Puszczy Białowieskiej podobno wpadła jakaś prywatna gorzelnia. No to do tego jesteśmy przyzwyczajeni, a w Mołdawii wiecie, co robią w podziemiu? No normalniuśkie, prawdziwe, latające helikoptery. I zamknęli taką wytwórnię. No każdy ryzykuje coś produkując.
My również ryzykujemy, robiąc
oczywiście,
telewizję, no. Drodzy Państwo.
Albo się to spodoba komuś, albo się nie spodoba.
Nadajemy, no. 1000 gitar osiągnęliśmy.
Zagrało, no jutro podamy szczegółowe wyniki. Michał tam podliczy wszystko, także no mam nadzieję, że jakiś rekord tam padnie, ale jeszcze nie wiem.
Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy nas wsparli w miesiącu czerwcu i zachęcamy dzisiaj, pierwszy dzień lipca, możecie nas wesprzeć. idźpodprąd.pl/wsparcie. No i rzeczywiście, no tu, tak jak mówiliśmy, jesteśmy na rynku, wolnym rynku konkurencji. No niestety w Polsce on nie jest tak wolny.
Praktycznie sami występujemy na tym wolnym rynku.
Ale dzięki wam, no, robimy taki wyłom.
Słownia będzie robił media, może zobaczymy.
O, na razie robi stowarzyszenie.
Ale częścią tego stowarzyszenia ma być własne media. Proste, ale fajne. Tak
proste, ale fajne. No dobre, to czekamy, hasło. Czekamy. No może nam urośnie konkurencja. Konkurencja jest zawsze zdrowa. Byle to była konkurencja uczciwa, a nie z WSI. No nie wiem, jak to będzie. To będzie uczciwa, Czarek, myślisz, czy z WSI?
No taka dominikańska. No.
Kończąc jeszcze temat...
WSI z Dominikanami, jak je połączy?
Kończąc jeszcze temat kultury, w takim razie czy powinniśmy zlikwidować Ministerstwo Kultury?
Oczywiście. Jak najszybciej. Jest taka Polska Fundacja Narodowa, nie? Jeden z najlepszych sposobów marnowania pieniędzy podatnika, nie? Czy polskich pieniędzy. Już wiele artykułów, nie będę nawet opisywał, ale pokażcie mi, co ta Fundacja Narodowa, tam nie wiem, 100 milionów czy ileś rocznie, co ona zrobiła? No to to jest właśnie pokazanie, jak socjalistyczny PiS wspiera kulturę, jak promuje Polskę. Tyle w temacie. Wynieś trupa i nie ma.
Nie przypadkiem ten właśnie film o Zenku Martyniuku, tak? Czy to nie miała.
Ja tu w ogóle na ten poziom nie zachodzę.
Niestety, ja też nie oglądałam. To musimy zrobić chyba oddzielny program.
Mnie nie pytaj o to.
O tym obrazie.
Ale powiem coś pozytywnego, nie? No bo tak krytykujemy. Znaczy pokazujemy pozytywny wzorzec telewizji Idź Pod Prąd i naszych artystów. Przecież tu i Greta ze swoimi wspaniałymi grafikami, które obiegły świat, o których pisały media światowe. Oczywiście żadne to sponsorowane przez rząd się nie zająknęło. No to widzicie, co to za
nie
kultura.
Nie było rozkazu,
przez
nie było
duże
artykułu.
No to właśnie, tu zaraz będzie mleczarnia, znaczy święte krowy i wiele innych tego typu działań mamy. Mamy programy dla dzieci, edukacyjne, takie, śmakie. No to możecie widzieć, co robią ludzie z pasją, kiedy mają wsparcie odbiorców, którzy mówią, to jest warte robienia. Chcę, żebyście robili tego jeszcze więcej, jeszcze lepiej. No i wpłacają pieniądze.
Czekamy
no
na
i my
wasze
robimy.
Komentarze i pytania oczywiście.
Ale coś dobrego zaraz
także
chcę
w temacie waszych pomysłów na telewizję Idź Pod Prąd.
Ja to mam taki postulat, żeby te wybory robić co miesiąc. Co ty, Czarek, myślisz? Widzę, że już ci się podoba ten postulat. To podatki już by były chyba 5%, bo no przecież oni by co miesiąc obniżali. Nie? O tak to tak mówią. Ja naobniżałem tyle, a Trzaskowski, my, Platforma, ja jeszcze więcej smy obniżyli. No i tak by co miesiąc tak obniżali. To niebawem by rząd nam płacił chyba, a nie my podatki rządowi, nie? Już to tak by chyba zrobili, jakby tak co miesiąc była kampania wyborcza. No to właśnie taki pozytywny postulat, bo bardzo mi się podobają te ich wyścigi dzisiaj. Rozpoczęli wyścigi, ile kto obniżył, nie? Nie ile kto wypił, bo tu oczywiście biskup ten Janiak, on jest nie do pobicia jak na razie, 3,44, a ci normalnie wszyscy obniżali. A nam tego dobra naszego coraz mniej, nie? Także bardzo się cieszę, a teraz już mówię poważnie, że temat podatków, zamiast takich pseudotematów jak golasy, LGBT, różne takie, że temat jakiś rzeczywisty pojawił się w debacie. Że Polacy, aha, zaraz. No tak, no mówił, że obniży. Ty, miała być kwota wolna od podatku.
I jest. Oni nawet mówią, że jest. Mówią, że jest.
Jest.
Ta.
Ale nie u mnie.
Nie.
U ciebie?
Nie.
Aha, to u nich. A, u nich to jest wszystko wolne od podatku. No, te 30 baniek Morawieckiego i działeczka biednego studenta kupiona najpierw przez, że tak powiem, księdza proboszcza, który tam współpracował z WSI albo z SB. No i tak wszystko tam u nich wolne od podatku. Tak.
Od podatku, jak prawie nic nie zarabiasz, to jesteś wolny, a jak już zarabiasz trochę więcej, to już to zwolnienie, nawet tam to, co było, to zabieraj.
Warto, żeby Polacy zadali sobie pytanie, jaki jest sprawiedliwy poziom podatków. Nie? Bo tu no oczywiście Pismo Święte no podaje taki wzorzec 10% co najwyżej tych dochodów. Niektórzy tam badając troszeczkę dzieje Izraela mówią, że tam kiedy państwo wchodziło w jakieś obszary społeczne, no to były jeszcze jakieś dodatkowe podatki, ale one tam razem wszystkie zdaje się nie przekraczały 20 paru, tam coś 28 czy ileś procent, no to tam możecie sobie. To i tak dużo, nie? Ale kiedy jest Dzień Wolności Podatkowej, drodzy państwo, w Polsce?
10 czerwca.
Czyli tak mniej więcej na same podatki takie wprost płacone, to jest połowa roku. Czy to jest sprawiedliwe, że 50% tego, co zarobiłeś, zarabia ci państwo? Bóg chciał 10%. Moloch, czyli socjalistyczne państwo, w samych podatkach tych bezpośrednich chce 50% bez mała. Ale ZUS-u w tym nie liczą, nie? To jeszcze oddzielnie.
A tego nie.
Nie, to oddzielnie ZUS jeszcze. No wyliczenia z czasów naszych UPR-owskich, starych, to wychodziło gdzieś 80 parę procent przeróżnych danin. Czyli, że Polakowi zostaje kilkanaście procent w ręku realnie tego, co zarabia. Możecie przyjąć, jakie chcecie kryterium. Biblijne, zdroworozsądkowe. To na pewno, jeśli państwo zabiera ponad 50% tego, co zarabiasz, to jest to państwo okupacyjne, a nie żadne sprawiedliwe.
Jesteśmy przy temacie podatków. Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej obiecuje, że jak zostanie prezydentem, będzie wetował każdą ustawę rządu, miałaby...
To on się pomylił. On będzie fetował. Fetował, tak. Na szampana się napije i cygaro zapalą z Tuskiem, czy jakimś jemu podobnym, bo jak Polska konała, to oni cygara palili. I co oni tam jeszcze pili? Whisky chyba, tak? Bo oni chyba są miłośnikami whisky, nie? To tyle można wierzyć Trzaskowskiemu, że będzie fetował podwyżki podatków, jeśli by rządziła Platforma czy jakaś inna Hołownia po tym, i będzie tam razem zapijał whisky i popalał grube, drogie cygara od towarzysza Castro. A no bo skąd by? Teraz, taki towarzysz, to skąd by palił
teraz cygara? Trzaskowski obiecuje, że będzie wetował te ustawy podnoszące podatki. A jak było za rządów Platformy Obywatelskiej? Czy rzeczywiście oni obniżali podatki?
No, Dzień Wolności Podatkowej nas bywał później niż teraz. Przecież teraz też ostatnie lata się przesuwa znowu coraz dalej niestety. Także Platforma no to nie jest znana z tego, że były niskie podatki. Tego jeszcze chyba ludzie nie zapomnieli akurat.
Oj, nie wiem. Jeśli chodzi o rządy Prawa i Sprawiedliwości, pamiętamy, że jeden rząd Prawa i Sprawiedliwości rzeczywiście obniżył podatki w porównaniu do rządów Platformy Obywatelskiej.
To był rząd, gdzie główne skrzypce w tym obszarze grała nieżyjąca już niestety pani profesor Zyta Gilowska. I ona jedynie rzeczywiście troszeczkę, niedużo, ale obniżyła podatki.
Teraz to oni tak,
a później już było.
Obniżają to, co widać. Tu tam PIT dla młodych zlikwidują, tu gdzieś podniosą koszty uzyskania przychodu. Tu,
ale zobaczcie,
tu gdzieś chwalą tą kwotę.
Zobacz, wolną. Czarek, 50% młodych ludzi idzie na studia, nie? No tak, zrobili. To jest oczywiście niepotrzebne, strata czasu, ale nie o tym mówimy. Czyli 50% idzie na studia. Ile lat się ma, jak się kończy studia? 24, 5?
Tak, 24, planowo. No chyba, że no, masz dłuższe studia,
no 25.
25,
nie?
Tak.
No i teraz wieczność przed tobą właśnie wolności podatkowej, czyli parę miesięcy. No to tak zrobili pisowcy.
Ale jednocześnie tam dokładają takie jeszcze, bardzo dbają, żeby nie nazywać tego podatkiem, tylko opłata. Mocowa, opłata przejściowa,
ekologiczna,
opłata emisyjna, recyklingowa, opłata wodna, te lokalne różne tam opłaty od psa, od tego, od śmieci, to nawet nie mówię.
Śmieci to idą horrendalnie w górę.
Danina solidarnościowa, takie ładne,
jak
piękne.
To ładnie brzmi.
Mają Polaków za idiotów brzmi. Rzeczywiście, jeśli no tylko zmieniają nazwę, ale fakty
to jest oczywiste. To towarzysz Urban, który był szefem propagandy, on był szefem później tej telewizji, a w tej telewizji publicznej, która dzisiaj tam została przejęta przez PiS, taki slogan króluje. Lud jest głupi, lud to kupi. Zobaczcie, nie wiem, czy możemy pokazać to pytanie do naszej ekipy technicznej, jak redaktor Klarenbach odpowiedział na pytanie tym razem PO-wca.
Ja myślę, że to pokażemy redaktora Klarenbacha po świniach, przepraszam, krowach.
Po krowach, po krowach.
Po krowach Rafał Wasiluk, czyli...
No bo to pokazuje ten poziom Klarenbacha, którego zresztą żona w spółkach różnych tam w PKP robi karierę, czyli on kompletnie altruistycznie w ramach wolontariatu pracuje w tej telewizji i w ogóle nie sprzedaje się ekipie rządowej.
Nie ma związku z polityką.
Nie ma żadnego związku z polityką. No to zobaczycie, jak się zachowuje, kiedy dostaje. Dość proste pytanie. Dlaczego nie ma szóstego okienka? Rozmawiamy o Konfederacji.
Bo nie mają pieniędzy na po prostu program, który by pokazał sześć okien.
Niech zrobią jak telewizja Idź Pod Prąd. Niech się zwrócą do widzów, żeby im wpłacili na szóstą kamerkę, czy jakoś.
No po co, jak oni mają 10 miliardów od prezydenta Dudy z naszych podatków.
No, ale na kamerkę nie ma.
No nie ma.
No nie ma, ale to
w ogóle zaraz. To nie ich kamerki, to kamerki tych ludzi. Oni tylko stwierdzili chyba, że jak mieli tak na ekranie 2:3, no jak dołożą jeszcze jedną, to jakoś będzie nieładnie, za mali będą, nie mam pojęcia.
Ja tak widziałem, że tam spokojnie by się zmieścili.
Źle widziałem.
A no to zobaczymy razem i wtedy ocenicie państwo, czy rzeczywiście szósta kamerka by się tam nie zmieściła. I zobaczycie, jak rżnie z siebie idiotę, robi z siebie durnia redaktor Klarenbach, który myślałem, że no nie jest taki ostatni. A tutaj co kto pójdzie do telewizji, to z normalnego człowieka zrobią Rachonia, Klarenbacha, no i przerąbane.
Niestety. Drodzy Państwo,
dobrze, żeś nie poszła do tej telewizji publicznej.
Też się ucieszę.
Bardzo
serdecznie zapraszamy na najnowszą produkcję muzyczną Idź Pod Prąd. To muzyczny komentarz na to, co się dzieje dzisiaj w Polsce. Brat Rafał Vazquez i Święte Krowy. I wracamy za chwilę.
Za górami, za lasami jest kraina, gdzie opowieść się zaczyna. Na biało-czerwonej łące krowy święte, zwykłe od paszy odsunięte. Święte krowy bogobojne i dostojne, okłamują krowy dojne. By je doić mają możliwości wiele, kłamstwem karmią co niedzielę. Święte krowy resortowo wychowane, do koryta przyspawane. Swoje dostać muszą, na to nie ma rady, kto poradzi na układy. Krowy omamiają z każdej strony, w TV, w prasie i zambony. Święte krowy cały dzień zachodzą w głowę, jak tu doić dojną krowę? Jak tu zrobić, by nie podnosiła głowy? Nowy fortel jest gotowy. Stwórz komisję z knotco, straszę lektoraty i zastępcze masz tematy. Doją, doją na skalone krowy w niebo zięte. Święte krowy, krowy święte, rozpasane, uśmiechnięte. Równo lansuj chłam, celebryckie gówno. Kto chce mówić prawdę, musi zebrać baty. Przekaz ma być durnowaty. Wtedy brachu wreszcie taka zwykła krowa, na dojenie jest gotowa. Zróbmy gila, będą nasze już na lata. Sianko, kapucha i sałata. Gdy się domagają prawdy ujawnienia, święta świętej śle zlecenia. Jeden telefonik, sprawa załatwiona, teczka będzie zagubiona. Ale wy nam za to zmówcie grube ryby, niech nasz wyrok jest na niby. Niech emerytury naszych nie ruszają, sługą Bożym nazywają. Doją, doją na skabony krowy w niebo wzięte. Święte krowy, krowy święte, rozpasane, uśmiechnięte. Biorą sianko plus marchewkę, dają na zachętę. Święte krowy, krowy święte, rozpasane, uśmiechnięte. Żadne newsy niech się nie ukażą, bo wieżowce nam się marzą. Lub na hotel te miliony dziś się wyda, niech się działka od was przyda. Żyją sobie w tym układzie święte krowy, klerykalno-resortowym. Symbiotyczny walc, reszcie narzucanie, tańczcie nam chocholi taniec. To nie cieszy dojnej krowy, bo niestety spłacać musi te balety. Ledwo dyszy się, już nie ma w kość dostanie, przez ich pasożytowanie. Choroba organizmu, nie symbioza, jak gangrena lub skolioza. Kto to już detektywi okuliści? Nikt, to mowa nienawiści. Doją, doją na skabony krowy w niebo wzięte. Święte krowy, krowy święte, rozpasane, uśmiechnięte. Biorą sianko plus marchewkę, dają na zachętę. Święte krowy, krowy święte, rozpasane, uśmiechnięte.
Wczoraj rozmawialiśmy również z autorem rysunków i animacji do tego klipu, Andrzejem Padalonem. Polecamy program. I takie pytanie jeszcze, dlaczego pytaliśmy i Vazqueza, i Padalona, dlaczego tu jest ten styk Kościoła katolickiego i polityków, ale jeszcze was zapytam, jak wy to widzicie, dlaczego tak ważne jest pokazywanie tego systemu, że to nie jest tylko postkomunistyczny system w Polsce, ale również ten katokomunistyczny system.
No bo można się zapytać, dlaczego ludzie godzą się na takie łupiestwo, żeby około 80% ich dochodu rabowano im. Nie? Żeby państwo, które się jawi jako państwem polskim, państwem, które służy ludowi, narodowi polskiemu,
ludzie
żeby tak
nie protestują,
rabowało.
Nie wychodzą na ulicę, nie buntują się.
To jest zasługa Kościoła katolickiego. On się sprzedał w roku 1950 komunistom. Podpisał taki układ pomiędzy episkopatem katolickim a moskiewskimi towarzyszami komunistycznymi, którzy z ramienia Moskwy okupowali Polskę. I powiedział, że będzie wspierał socjalizm. Kościół katolicki ogłosił, że będzie wspierał socjalizm, będzie wspierał kołchozy i tak dalej, a władza państwowa będzie mu dawała pieniądze, nie? No dokładnie teraz papież Franciszek powiedział, że będzie wspierał komunizm chiński, byle tylko komuniści płacili mu co roku 2 miliardy dolarów. To pani Hania Shen na swoim blogu, na swoim Twitterze i blogu też zresztą zamieściła informację o tym, że takie porozumienie zawarto. Dlatego właśnie ono było tajne. Pamiętacie, ta umowa Watykan-Pekin była tajna, bo zawiera klauzurę 2 miliardy dolarów za milczenie papieża i Kościoła katolickiego o mordowaniu i prześladowaniu chrześcijan i innych ludzi w komunistycznych Chinach. Okrągły stół był tylko umocnieniem tej umowy, że było tylko przewartościowanie mniej więcej, jak ukryjecie nasze teczki, czy tam jak zniszczycie nasze teczki, to katolicy biskupi się o to głównie troszczyli, a władza komunistyczna chciała tak zwanej grubej kreski, że Kościół nie będzie naciskał na sprawiedliwość w stosunku do zbrodniarzy komunistycznych, to jest pierwszy etap, a drugi, że będzie dalej brał udział w ogłupianiu społeczeństwa, by się nie buntowało przed uciskiem nowej formy, nowego etapu komunizmu, czyli przed uciskiem fiskalnym. Bo Pismo Święte, możecie sobie to sprawdzić, bardzo jasno mówi, że kto ściąga wiele podatków, ten niszczy swój kraj. Słyszeliście od któregoś biskupa te słowa? No to teraz wiecie, co to jest katokomuna i wiecie, co to znaczą te święte krowy.
Odnośnie Hanny Shen i tego, co się dzieje w Azji, porozmawiamy jutro z naszą korespondentką na Tajwanie, o Hongkongu przede wszystkim. Pekin przyjął ustawę o tak zwanym bezpieczeństwie narodowym. To jest śmierć Hongkongu, tak jak mówił między innymi Sunny Cheng, aktywista studencki w Hongkongu. O tym jutro, już teraz możecie wysyłać swoje pytania i komentarze na ten temat. Zapraszamy na godzinę 13, a ja chciałam pokazać to, o czym mówiliśmy, czyli telewizję polską, telewizję opłacaną z naszych podatków, drodzy państwo, i redaktor Klarenbach. Upadek redaktora Klarenbacha, który przecież naprawdę robi dobre programy. Jest
potrafi robić, bo czy
dobrym
robi,
no to dziennikarzem, z warsztatem, a także z wiedzą. A tutaj widzicie państwo, tak jak mówił pastor Paweł Chojecki, niestety media publiczne, i tutaj słowo publiczne jest bardzo ważne, robią z dziennikarzy funkcjonariuszy politycznych niestety.
No i każą im się wygłupiać, to mało, to jest jakoś kompromitować.
To jest kompromitacja, nie, to nawet nie jest dyskusja merytoryczna, to jest zakłamywanie rzeczywistości.
Trochę nietrzeźwy, nie? Ja myślę, że to nieprawda, znaczy, że nie, on nie był nietrzeźwy, ale zachowywał się jak pijany. Myślę, że po prostu próbował jakoś ratować sytuację, nic mu nie przyszło do głowy, no i jakiś taki kazaczok tam zaczął odstawiać.
Co mógł powiedzieć w tej sytuacji?
No, mógł powiedzieć, nie pozwolili mi, no, ale wtedy musiałby prawdę powiedzieć.
To by był pewnie ostatni
oczywiście
dzień w telewizji.
Żeby nie było, że myślę, że tutaj jakaś szczególna troska tego platformersa o Konfederację, czy tam Ruch Narodowy,
czy pluralizm polityczny.
Czy
tak.
Pluralizm, bo oni przecież zamykali za Donald Matole, twój rząd obalą kibole. Pamiętamy, że aresztowania dokładnie takie same były, jak teraz ktoś wyjechał
dziennika. że inwigilowali dziennikarkę, że mówimy o Platformie Obywatelskiej.
Skubłą Dudy i też została aresztowana, albo gość w Gdańsku tam za to, że coś tam nie chciał głosować na Dudę, też ma mieć zarzuty prokuratorskie, także widać, że tu się nic nie zmieniło. To oczywiście był taki ukłon w stronę elektoratu Bosaka i Konfederacji, żeby tak no, pokazać, jak to Platforma się troszczy. To oczywiście chyba nikt rozsądny w to nie wierzy, no ale pan redaktor Klarenbach, no to po prostu wszelkie jakieś hamulce mu puściły i zaczął się zachowywać jak nietrzeźwy na antenie. A ta informacja, że on wspierał Korwina w 2015 roku, to jest ciekawa. To by pokazywało, że tak powiem, wspólne
korzenie.
Ale mówi,
że nie miał nic wspólnego z mediami, a wtedy pracował w telewizji Tele 5, robił program Bez Pardonu i tam zapraszał Korwina regularnie.
No ale to on prawdę powiedział. To nie są media. To są, można powiedzieć, agendy przeróżnych służb. No to wtedy się zgadza, w mediach nie pracował.
Zasłona milczenia, ale niestety jeszcze nie koniec. O PiS-owcach premier Mateusz Morawiecki zaapelował, już nie trzeba się bać koronawirusa, idźmy na wybory. Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii i to jest dobre podejście, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się go bać, powiedział Morawiecki w Tomaszowie Lubelskim i zachęcił do tłumnego pójścia na wybory 12 lipca. Będą zachowane wszystkie wymogi sanitarne, będą adekwatne, nic się nie stało teraz, nic się nie stanie 12 lipca, prorok. I jeszcze to, co chyba najgorzej, to jest najgorsza jego wypowiedź, moim zdaniem wszyscy, zwłaszcza seniorzy, nie obawiajmy się, idźmy na wybory, to ważne, żeby móc kontynuować tę sprawiedliwą linię rozwoju. Dlaczego zwłaszcza seniorzy nie powinni się według premiera Morawieckiego obawiać się pójścia na wybory?
Bo wśród seniorów Duda wygrał. Wśród ludzi tam powyżej chyba 60 roku, to nawet chyba w pierwszej turze by wygrał, czyli tam ponad 50% starszych ludzi głosowało na Dudę. No i dlatego on chce, żeby jeszcze więcej starszych ludzi, albo żeby przynajmniej ci, którzy poszli, żeby czasem im nie przyszło do głowy, nie pójść na drugą turę. Czyli ma gdzieś życie starszego pokolenia Polaków. Kłamie jak senator Bury, nie? Już Suk Burych nie będziemy przywoływać, bo mamy lepszą egzemplifikację kłamstwa na Beszczela. Przypominamy, że senator Bury twierdził, że mnie znał tylko parę tygodni, a później wyszło z tego 10 lat. Noż to. I to jeszcze tak później twierdził, że jesteśmy sektą. Potem PiS-owcy właśnie to podchwycili i nadawali te jego słowa. No także zobaczcie, jak to się niewiele różni Platforma od PiS-u, jeśli chodzi o skalę kłamstwa. Akurat dzisiaj, zdaje się, mamy największy skokowy przyrost. Nie? Tam
400.
Tak, ale chodzi o to, że pomiędzy dniem a dniem to jest chyba największy w historii przyrost, czy jakoś tak, no, albo jeden z największych.
Na pewno wielki przyrost zachorowań rzeczywiście, no i to tak można wiązać z wyborami.
Zobaczcie,
drodzy państwo.
Jak,
ale premier Morawiecki mówi, że się nic nie stało.
Telewizja publiczna ma zasadę. Lud jest głupi, lud to kupi. Jeśli wybory były w niedzielę, to jak w poniedziałek czy we wtorek można mówić, że wszystko się odbyło bezpiecznie i nie ma zakażeń, kiedy kwarantanna trwa 2 tygodnie? A wiemy, że to i tak wirus może jeszcze ujawniać się w dłuższym
jest,
czasie.
I przyrost jest,
także
państwo,
zobaczcie,
ale Morawiecki już wie, że nic się nie stanie 12
lipca. No, oni traktują was, bo my nie słuchamy, mówię do tych, którzy jeszcze słuchają tego Morawieckiego i spółki, jak stado baranów, skończonych, bezmyślnych jełopów, jak te krowy do strzyżenia, do dojenia. Tak was właśnie traktują. Ta wypowiedź jest tego najlepszym przykładem. Idźcie na wybory, choćby po trupach.
Po trupach do celu rzeczywiście najbardziej właśnie najpodlejsze.
Starszych ludzi goni. To jest człowiek bez sumienia, kompletnie bez sumienia.
Starsi ludzie, czyli ci, którzy są najbardziej narażeni na zachorowanie, a przede wszystkim na no, złe przejście choroby i zgony. Cezary Kłosowicz, czy to prawda, że wirus jest w odwrocie? No tak mówi premier polskiego rządu.
To musi być
jak
prawda.
Jak nie wierzyć?
Kłamie. Po prostu premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki kłamie i w dodatku zachowuje się podle i nikczemnie. nie znajduję słów niewulgarnych, by określić, jak podłe, jak nikczemne jest to, co powiedział, mówiąc starszym ludziom, żeby szli teraz, że jest bezpiecznie i żeby szli teraz na wybory. I to teraz już nie mówi o wyborach korespondencyjnych, bo to się trzeba było zapisywać wcześniej.
Mówi, żeby tłumnie pójść na wybory, czyli każdy powinien pójść.
To jest po prostu posłanie ludzi na śmierć po to, żeby wygrać wybory.
Drodzy Państwo...
A jakieś mówienie, że wirus się wycofuje, czy nie, w ogóle to terminologia w ogóle
ani medyczna,
nie do tego. To nie jest
ani logiczna.
Jakiś front wojenny, że widzimy, że się wycofał i go już nie ma w Polsce, bo odepchnęliśmy wroga poza. Cały czas jest tych zachorowań mniej więcej tyle samo oficjalnie, nieoficjalnie, nie wiadomo ile jest, no ale teraz, no akurat dzisiaj prawie 400, czyli no więcej niż w ostatnim tygodniu średnio było. Śmierci w niedzielę 19, teraz znowu kilkanaście. Jak można mówić w ogóle, że gdzieś się wirus... No, Nowa Zelandia może mówić, że się wirus wycofał, no bo mają zero, no i tyle, a nie tutaj w ogóle...
Tajwan oczywiście mówimy również, ale no, nic się teraz nie stało i nic się nie stało 12 lipca, tu mamy proroka na stanowisku premiera rządu, także możemy
może
się
ten dar
nie obawiać.
To prezes Kaczyński mu wymodlił na Jasnej Górze w niedzielę wieczorem.
Drodzy Państwo, to w takim razie, zanim przejdziemy do drugiej części programu i połączymy się z Kanadą, porozmawiamy z naszą dziennikarką Katarzyną Wierbol, to pokażmy fragment wystąpienia hongkońskiego aktywisty Staniego Chenga na 6. zjeździe Idź Pod Prąd. On mówi, apeluje do Polski, do wolnego świata, do Unii Europejskiej również o to, żeby... podobnie jak Stany Zjednoczone, przynajmniej wprowadzić sankcje i zadziałać w sprawie Hongkongu. I wracamy za chwilę.
Wzywam wolny świat, w tym Unię Europejską. Wzywam państwa demokratyczne, by stanęły z Hongkończykami w walce o wolność. Oto kilka rzeczy, które możecie zrobić, by wesprzeć Hongkong i jego walkę. Ustanowienie globalnej ustawy Magnickiego i ukaranie chińskich i hongkońskich polityków, którzy podważają autonomię Hongkongu i prawa człowieka, to jeden ze sposobów na powstrzymanie Komunistycznej Partii Chin w próbie ograniczenia autonomii Hongkongu. Ważne jest, by przypominać Komunistycznej Partii, że kraje wolnego świata będą działać na rzecz wolności u siebie, a także w Hongkongu. Odebranie Hongkongowi specjalnego statusu, jak zrobił to rząd USA, to kolejna metoda ostrzeżenia Komunistycznej Partii Chin, że ograniczanie autonomii Hongkongu nie jest akceptowane. Po trzecie, świat powinien zakazać chińskim firmom brania udziału w jakichkolwiek projektach infrastrukturalnych, w tym dotyczących sieci transportu, elektrowni, sieci 5G. Chińska infiltracja dokonywana w ramach działań gospodarczych w projektach infrastrukturalnych miała miejsce w krajach trzeciego świata. Infrastruktura związana z bezpieczeństwem narodowym powinna być chroniona przed wpływami Komunistycznej Partii Chin. Te działania będą stanowiły nacisk i wiadomość dla Komunistycznej Partii Chin, że naruszanie praw człowieka i wolności nie jest akceptowane przez wolny świat. Pomogą one także zachować wolność i demokrację w państwach wolnego świata. Bardzo dziękuję za uwagę i za Waszą troskę o Hongkong. Dziękuję.
Całość wzruszającego i niestety tragicznego wystąpienia Stanego Chenga jest na naszym kanale na YouTube. Możecie już teraz podać dalej swoim znajomym. I tak jak mówiłam, więcej o Hongkongu w dniu jutrzejszym o godzinie 13 z redaktor Hanną Shen. I jeszcze kilka Waszych pytań i komentarze. Grzegorz Dolecki: to jest dopiero początek, PiS tyle narozdawał, że chyba już się zorientowali, że jak tak dalej pójdzie, to sami sobie będą musieli od ust odejmować, opodatkują co się tylko da.
To jest niemożliwe, żeby świnie sobie same ujęły z koryta, to dopiero naród polski musi odpędzić świnie od koryta. No to mówimy od 30 lat, szczególnie w Unii Polityki Realnej, ale no, przynajmniej ci, którzy zostali z Unii Polityki Realnej we władzach Konfederacji, jakoś słabo o tym mówią, bo dotacje państwowe akurat przytula i Konfederacja, czyli no, okrada podatnika polskiego, polskiego obywatela. Jak inne partie, no żeby nie było, że tu Konfederacja sama okrada, ale dotacje budżetowe dla partii to jest coś absolutnie niezgodne z etosem wolnościowym. To jest dokładnie takie samo zło jak dotowanie artystów. Może nawet trochę gorsze.
Marcin Parzyk, to dobrze, że mam jeszcze starą Nokię 3310, to nie smartfon.
No to kultowy już dzisiaj telefon.
Dominik 0711, komuna wraca.
Ona nigdy nie wyszła.
Co do jeszcze tam smartfonów, to co prawda, żeby podwyższyć tam do tych 6%, to trzeba wprowadzić ustawę, bo jest w ustawie zapisane, że maksymalnie 3%, ale żeby dodać nowe urządzenia, to wystarczy rozporządzenie i tu Duda może sobie obiecywać, a minister sobie wprowadzi.
Tak, że to jest festiwal tylko niespełnianych obietnic.
Elżbieta Siwek, a co ci artyści nam pokazują? Czy poprzez tę, powiedzmy, sztukę uczą nas czegoś? Konrad Łęcki pokazał, jakie ogromne fundusze otrzymują na te czasem antypolskie filmy. Konrad Łęcki, czyli reżyser Wyklęty. I scenarzysta filmu Wyklęty.
Tak, tam praktycznie nie było udziału funduszy państwowych, dopiero w fazie promocji. Czyli sam film powstał z funduszy prywatnych. Czyli zobaczcie, nawet tak wielkie dzieło jak film fabularny z wieloma przecież scenami batalistycznymi, dość trudnymi do realizacji, także w plenerze, powstał za prywatne pieniądze. Czyli to, co mówiłem, zbiórka publiczna, mecenat prywatnych przedsiębiorców czy ludzi zamożnych, to jest nawet w biednej komunistyczno-katolickiej Polsce możliwe. Konrad Łęcki to pokazał.
Paweł Madej, czy takie pomysły jak podatek na smartfony nie zapalą światełka w głowie młodych, że PiS to wykolejeńcy i trzeba ich pogonić? Nawet jeśli Duda nie poprze, to młodzi zapobiegawczo zagłosują na PO.
No tu wybór jest między złem a złem, czyli wiecie, to czy tam poprą Dudę, czy poprą Trzaskowskiego, to w sytuacji gospodarczej Polski praktycznie nic albo niewiele zmieni. To będą takie zmiany typu był podatek 18, a zrobimy 17, nie? I cieszcie się. Zamiast po prostu...
A gdzieś tam podniesiemy opłatę, ta, tylko wam zapomnimy powiedzieć.
Tak, to i tak więcej jest. Albo damy wam 500 plus, a potem podwyżkę na energię elektryczną i wyjdziecie na tym z torbami. Także no to jest... Tu trzeba radykalnej zmiany systemu władzy, ale najpierw musi się nastąpić zmiana mentalności. Z takiej mentalności niewolniczo katolicko-socjalistycznej na mentalność chrześcijańską, czyli wolnych ludzi. To dopiero ci wolni ludzie powiedzą, nie chcemy waszych pieniędzy i wara wam od naszych.
Tomasz Trapczyński, już propaganda w telewizji leci, jak to Ministerstwo Klimatu obniży ludziom rachunki za prąd.
No już to
co wcześniej podwyższyło.
Tak, zgodnie z polityką Unii Europejskiej, rzeczywiście teraz niby ma nam obniżać. No zobaczymy.
Patrzcie, w Stanach Zjednoczonych jeszcze do końca XIX wieku praktycznie państwo to federalne, centralne utrzymywało się z ceł. W ogóle nie było podatków bezpośrednio na obywateli. Od czasu do czasu nakładano jakiś podatek typu akcyza z jakiejś okazji na parę lat i działało i się rozwijało.
Najlepiej
i stało się taką
świata,
potęgą, dokładnie, że musieliśmy do Europy ich zawołać, żeby posprzątali tą pierwszą wojnę światową, a potem drugą.
No
dopiero
i ludzie...
po tej pierwszej wojnie wprowadzili ten podatek dochodowy, ale to było wtedy 7%.
I ludzie, najwięksi biedacy z całego świata, jeśli tylko w jakikolwiek sposób mogli uzbierać na bilet do Ameryki, to walili, jak to się mówi, statkami, czym się dało. I tam nikim nie pomagał. A spora część z nich, większość z nich zasiliła niebawem klasę średnią amerykańską, a niektórzy stali się milionerami. To się nazywa American Dream.
Rafał,
to nie zasługa subsydiów państwowych.
No właśnie.
Wręcz przeciwnie.
I kulturę też rozwinęli.
Tak.
A propos kultury.
Subsydiów państwowych i ludzie chodzą na filmy tamte prywatne bardziej chyba niż na te państwowe.
Znasz jakiś państwowy film amerykański?
Nie no, tam były też różne propagandowe
akcje. Ale czy znasz? Ale choćby o to wiesz, czy gdzieś odbił się jakimś echem państwowy film amerykański? Prywatne tak, ale państwowy chyba żaden.
Budżety.
Rafał Karkosz w USA nie ma Ministerstwa Kultury, które rozdaje pieniądze podatników tak zwanym artystom, a szczytem marzeń każdego aktora jest występ na Broadwayu. O Hollywood już, drodzy państwo, nie wspominamy. Ale teraz połączymy się z Kanadą, z naszą dziennikarką w Montrealu, ale wcześniej, jako że mamy rocznicę.
Tam też Hollywood uciekał przed państwem, bo najpierw przemysł filmowy był tu na wschodnim wybrzeżu, ale właśnie zaczęli ich troszkę jednak już tłamsić, to uciekli tam daleko na zachód, żeby się w wolności rozwinęli.
Nie tam cieplej też.
Teraz lewactwo też się rozwinęło, no a to już...
Inna historia.
Myślę, że może w programie kulturalnym kiedyś o tym porozmawiamy, a teraz chciałam państwu pokazać fragmenty serwisu po angielsku i po francusku, serwisu informacyjnego Idź Pod Prąd, który rozpoczęliśmy równo rok temu, 1 lipca, również w Dzień Kanady, i naszą prezenterką była Katarzyna Wierbol i właśnie z nią za chwilę po tej przerwie się połączymy.
1 lipca, w Dzień Kanady, rozpoczęliśmy cotygodniowy serwis informacyjny po angielsku i po francusku, prowadzony przez Polkę urodzoną w Kanadzie.
Hello, it's Monday, July 1st. My name is Katarzyna Wierbol and welcome to Go Against the Tide News. La Cour de Justice de l'Union Européenne refuse à la Pologne sa souveraineté. Dzisiaj był puszczony pierwszy serwis po angielsku i mam nadzieję, że to przyniesie owoc, że właśnie możecie rozsyłać to do waszych anglojęzycznych znajomych, żeby zobaczyli, właśnie, żeby się dowiedzieli po prostu prawdziwych informacji. Także mam nadzieję, tak mówię, że to zachęci waszych znajomych i że się przyłączycie do nas, do tej walki o prawdę właśnie.
Dużo pracy cię to kosztowało, szczególnie te pierwsze wiadomości. Powiedz, jakie odczucia, czy masz satysfakcję z tego, co byś chciała na przyszłość, żeby jaki był owoc z tych właśnie wiadomości o Polsce, po angielsku i francusku?
No mówię, owoc na pewno, żeby zachęcić ludzi, którzy o nas nie słyszeli. Więc szczególnie myślę o właśnie o Kanadyjczykach, o Amerykanach i żeby do nas się dołączyli. My tak samo, my w Kanadzie to mamy w sumie dwie grupy. My jesteśmy w Montrealu i mamy naszą jeszcze grupę w Calgary, Jacka i Edytę. Pozdrawiamy was. W Stanach również jest klub Chicago, klub East Coast, ale to jednak my chcemy zrobić zmianę, chcemy taką...
Szerszy ruch, żeby więcej ludzi się do tego przyznawało. No, ja na wczorajszym kazaniu o tym mówiłem, że też o to samo chodzi nam w Polsce, nie? Że pracy jest ogrom, wyzwań jest dużo, no plan jest, on już zaczął działać, ale teraz trzeba właśnie waszej pomocy. Także zapraszamy, szczególnie tych z was, którzy widzą już, że to działa, są przekonani. Dołączcie.
To było rok temu, a dzisiaj z nami jest redaktor Katarzyna Wierbol, Idź Pod Prąd Kanada. Witamy serdecznie.
Cześć, witam was bardzo serdecznie. Fajnie to sobie powspominać teraz, nie? Właśnie wydarzenia sprzed roku.
Dokładnie, to były niesamowite chwile razem w redakcji z Katarzyną Wierbol. Nagrywanie serwisu, poranna praca, tłumaczenie i rzeczywiście byliśmy wtedy w awangardzie, jeśli chodzi o angielski, a przede wszystkim francuski serwis o Polsce. Tego praktycznie nie robi nawet Telewizja Polska, o której dzisiaj już trochę mówiliśmy.
Rządowa, nazywajmy ją tak dla ścisłości.
Publiczna.
Ona nie ma tak dużo wspólnego.
Kasiu, dzisiaj obchodzicie Dzień Kanady. Jakbyś mogła naszym nowym widzom powiedzieć, czym jest ten dzień, dlaczego go obchodzicie, ponieważ rok temu już tłumaczyłaś, ale mam nadzieję, że są z nami nowi widzowie Idź Pod Prąd.
Tak, no to dzisiaj właśnie Kanada świętuje 153. urodziny. Więc to jest taki dzień właśnie, kiedy Kanada stała się samodzielnym państwem, nie, bo była pod władzą angielską. Także to dzisiaj właśnie jest to jest właśnie dzisiaj świętowane. Oczywiście w tym roku trochę inaczej, nie? Bo z reguły właśnie, tak jak mówiłam w zeszłym roku, nie? Są różne tam parady, czy tam festiwale, zawsze są puszczane zimne ognie w wielu miastach, ludzie się spotykają, to wiecie, to jest dzień tak samo wolny od pracy, także to jest taka okazja właśnie dla ludzi, żeby się spotkać ze znajomymi i tak dalej. No wiadomo, że w tym roku jest to trochę inaczej, ale nie znaczy, że tak samo, że źle, bo właśnie jest zorganizowany, wiecie, Dzień Kanady, wirtualny Dzień Kanady, nie? Także rząd przygotował takie różne, taką stronę właśnie internetową przeznaczoną na tą celebrację, na te świętowanie. Są różne, tam podałem różne takie rzeczy, które można robić między innymi z dziećmi, nie? Takie pomysły właśnie dla rodziców, jak właśnie zapoznać dzieci z kulturą. Są różne programy tam podawane kulinarne, żeby szczególnie w dzisiejszym dniu właśnie takie sobie czy drille robić, czy tak dalej, jakieś tam sporty. Zachęcałam tak samo, żeby wiecie, żeby wyjść tam do natury, do tych parków narodowych i tak dalej. I nawet wiecie, nawet to jak to usłyszałam, to mi się wydawało takie trochę śmieszne, że nawet będą wirtualne zimne ognie, nie? Że tam o 10 swojego lokalnego czasu można wyjść przez tą aplikację, jakby wiecie, dać komórkę czy tam tablet czy coś na niebo i będziesz no, w tym swoim małym ekranie móc sobie oglądać zimne ognie. No to więc no przynajmniej postarali się, żeby tak jednak ten dzień był jakoś zaznaczony, mimo to, że jest ta pandemia.
Rzeczywiście w tym roku to świętowanie jest inne, ale tak jak mówiłaś, rząd Kanady stanął na wysokości zadania i też zadbał o młodych, o rodziny, żeby przypomnieć im, że to jest ważny dzień i że to jest bardzo ważna historyczna data, żeby tej tożsamości Kanadyjczycy nie utracili. A jakie są twoje ulubione zwyczaje, jeśli chodzi o Dzień Kanady, gdybyście go obchodzili w taki sposób no, normalny?
No mój osobisty ulubione wydarzenie to są z reguły te zimne ognie, nie? To jest takie, zawsze są super, zawsze jest fajnie na to popatrzeć, zawsze są, Kanada zawsze się stara w tym kierunku, nie? Bo to mówię, to w poszczególnych miastach, no mieszkam w Montrealu, duże miasto, więc zawsze to jest fajne i mówię, my to z reguły spędzamy na takim czasie, tam nie chodzimy na jakieś parady czy coś, ale głównie takie spotkanie się ze znajomymi, nie? Także tego nam w tym roku trochę brakuje, tam jakiegoś grilla czy coś. No ale spędzimy to w trochę inny sposób, ale też będzie fajnie.
Życzymy wam naprawdę udanego dnia, oczywiście całej Polonii w Kanadzie, ale również Kanadyjczykom. Kasiu, odchodząc trochę od Dnia Kanady, chcieliśmy ciebie zapytać, czym oprócz tego dnia żyje Kanada, jakie są najważniejsze wiadomości w ostatnich dniach?
No wiecie, tutaj to temat, jak chyba wszędzie, to wirus jest jakby na pierwszym miejscu, nie? Tutaj też tak samo tak jest. Ciekawa sprawa właśnie, jak sobie Kanada radzi z tym wirusem ogólnie, nie? Wiecie, w kwietniu i przez cały kwiecień i prawie przez cały maj liczba nowych zachorowań codziennie wynosiła powyżej tysiąca, no było ponad 1000 nowych zarażeń codziennie przez prawie 2 miesiące. Od końca maja ta liczba naprawdę drastycznie spada. Teraz przez ostatnie 2 dni był lekki wzrost, ale ogólnie to w czerwcu to ta liczba spadła i wiecie, to się trzyma tak około 300-400 nowych przypadków codziennie. Czyli widać, że rzeczywiście jest ten spadek, nie? Bo tak jak w Polsce, nie? No mówią, że idź na wybory, bo wirusa już nie ma, no ale tego nie widać w ogóle po statystykach. A tutaj w Kanadzie jednak to widać. I wiecie, i w przeciwieństwie nawet do rządu polskiego, czy ogólnie do Unii, gdzie już próbują naprawdę poluzować te wszystkie regulacje i tak dalej, no to tutaj wręcz przeciwnie, rząd jak najbardziej pcha, żeby to jeszcze przedłużyć, nie? Że jeszcze nie otwierajmy. W sensie dużo rzeczy tu jest już otwarte, nie? Czy galerie, salony, restauracje, nawet już większość restauracji są też już otwarte, ale na przykład jeśli chodzi o loty, no to jeszcze rząd to przedłuża. Nie? W Unii to ogłosili, że teraz będą zaczną przyjmować właśnie z różnych państw, między innymi, że z Kanady będą, że otworzą Unię dla Kanadyjczyków, między innymi. A Kanada właśnie wczoraj się kończyło to, co no, od marca były te restrykcje, te ograniczenia na loty, że tylko tam właśnie, wiecie, poszczególne przypadki ludzie mogli wjeżdżać do Kanady i tak było od marca i to miało się skończyć wczoraj, a rząd postanowił jeszcze to przedłużyć o przynajmniej miesiąc, że to przedłużyli do przynajmniej 31 lipca, a kwarantannę już, no i już mówią, że będzie do przynajmniej do 31 sierpnia, że nie planują znieść kwarantanny do 31 sierpnia co najmniej. Także tu widać, że jednak starają się, żeby naprawdę ograniczyć, żeby nie było tej drugiej fali. Nie? Także miejmy nadzieję, mówię, przez te ostatnie dwa dni trochę te zachorowania poszły do góry. Dwa dni temu było chyba ponad 600, ale ogólnie to mi się wydaje, że to jest taki optymistyczny scenariusz mimo wszystko. Też jeśli się popatrzy na plany w systemie edukacji, nie? To nasz rząd na początku, jak ta pandemia się zaczęła, to powiedział, że on nie jest gotowy uczyć po prostu studentów zdalnie, nie? Że oni po prostu nie są do tego przygotowani i faktycznie, tak jak ja na uczelni, na studiach, to miałam dobrze, nie? Dobrze się mieli w miarę ten plan opracowany, ale dla takich młodszych, no to szczególnie tutaj w Quebecu, to było trochę słabo to przygotowane, nie? Nie mieli takiej za bardzo struktury, to nie było w żaden sposób tak organizowane, dzieci nie mieli egzaminów, więc było to trochę no, źle zorganizowane. Oni powiedzieli, że teraz już są przygotowani, że jest planowany powrót do szkół dla dzieci, dla tych, co chodzą do podstawówki, do szkoły średniej na wrzesień i to będzie obowiązkowe, ale że są gotowi, że mają jakby plan B, nie? Że teraz już są przygotowani w razie czego, jeśli by była ewentualnie druga fala, a jeśli chodzi o studia, to wiele uczelni, między innymi moja, ogłosiła, że wszystko to, co może być robione zdalnie, będzie robione zdalnie aż do grudnia. Czyli widać, że no, myślą trochę bardziej długoterminowo, nie?
Niż polski rząd.
Zobaczcie, że rzeczywiście mają poważny spadek, bo z 1000 na, tak jak powiedziałeś, 300, 400 to jest bardzo poważny spadek, a jednak te restrykcje, jeśli chodzi o szkoły, przedłużają aż do grudnia. A u nas nie ma żadnej poprawy praktycznie na tym samym poziomie ilość zachorowań, a Morawiecki już mówi, że we wrześniu pójdą dzieci do szkoły i wszystko będzie normalnie.
Kasiu, czy rzeczywiście Kanada również żyje tematem zatrzymania w komunistycznych Chinach obywateli Kanady, czyli byłego dyplomaty i biznesmena? Zostali oni aresztowani pod zarzutem zbierania i kradzieży tajemnic państwowych, tak mówią Chińczycy, i za to grozi kara śmierci.
Tak, no wiecie, ogólnie to o tym się za bardzo nie mówi, ale teraz, skoro ten proces właśnie się zaczął w Chinach, no to tak, to szczególnie nasz premier Trudeau to na ten temat wiele razy się wypowiadał od tego momentu, także tak, mówi się o tym. No premier ogłosił, że nie będzie, że nie da się zastraszyć, nie? Czyli że nie będzie, nie planuje żadnej wymiany między tymi dwoma właśnie, którzy są zatrzymani w Chinach, a tą panią Meng Wanzhou, nie? Także na razie, no myślę, że to jest dobre stanowisko, no bo nie może się poddać presji ze strony Chin, więc myślę, no na razie na tym stoimy, nie? Każdy czeka, żeby zobaczyć, jakie będą kolejne kroki wzięte przez nasz rząd, no bo jednak ludzie się domagają, żeby w jakiś sposób, żeby ci dwaj, którzy są właśnie trzymani w Chinach, żeby jakoś powrócili do domu, także zobaczymy, jak to się dalej rozegra.
Widać jakiś tak zwany bojkot konsumencki, czy ta wojna polityczna przekłada się na nastroje zwykłych Kanadyjczyków, czy także Polonii, żeby bojkotować produkty chińskie?
Z tego co wiem, to raczej nie. W sensie, aha, bo właśnie w tej kwestii tak samo, związane z tą całą aferą, no to tak samo Chiny zaczęły nakładać różne restrykcje na eksport ze strony Kanady, na różne produkty żywności, więc jak reagują właśnie rolnicy czy ci producenci tak samo, bo też są nałożone restrykcje na mięso, które jest eksportowane z Kanady, to szczerze tego nie wiem, ale jeśli się popatrzy ogólnie na Kanadyjczyków, na ludzi, no to wiecie, raczej nie ma takiej że nie widać, że jest jakieś coś robione w tą stronę, żeby właśnie bojkotować produkty, nie? W ogóle jak ta pandemia się zaczęła, nie? I niektóre tak samo media zaczęły mówić, że o, powiedzmy, że to pochodzi z Chin czy tak dalej, nie? No to od razu, że to jest wielki rasizm, no bo w Kanadzie też jest dużo Chińczyków i że to jest wielki rasizm i że właśnie nie możemy ich w żaden sposób dyskryminować. Także myślę, że zarówno jak w sprawie tej pandemii, jak w tej sprawie związaną z tymi dwoma więźniami w Chinach, raczej takiego poparcia ze strony zwykłych Kanadyjczyków raczej nie widać, nie.
Widać, że to też jest zasługa, w cudzysłowie, mediów, które nie informują tak naprawdę o źródle tego wirusa. Podobnie w Polsce. Niestety Polacy kupują chińskie produkty. Oprócz oczywiście prezydenta Trumpa.
Na Twitterze chyba dzisiaj albo wczoraj, no dzisiaj to podawałem u siebie, jasno powiedział, że już nie może patrzeć na tę chińską zbrodnię, na ilość zakażeń i trupów, no i tak go coraz bardziej te Chiny wpieniają, tak mniej więcej, parafrazując jego tweeta.
Kasiu, dziękujemy Ci za ten ogląd sytuacji społeczno-politycznej w Kanadzie. Jeszcze mamy pytanie od naszych widzów. Michał, w Polsce jest powiedzenie, że przysłowia są mądrością narodu. Jakie są znane przysłowia w Kanadzie?
Oj, teraz to tak szybko nie wymyślę. Także, no wiecie, jak mnie tak po francusku tak samo, nie? Tutaj, bo w prowincji tak jesteśmy, to tak szczerze, tak szybko to wam nie powiem po angielsku.
Powiedz tak po francusku.
Nie no, teraz wiecie, jak chcecie wymyśleć, to wylatuje z głowy.
Ja słyszałem kanadyjskie przysłowie, że jak drwal jest leniwy, to nawet mechaniczna piła nie pomoże.
O, to rzeczywiście kanadyjskie.
Podobno kanadyjskie.
Kasiu, w takim razie dzisiaj napisz nam przysłowie jakieś, z którego jest znana Kanada. Mamy już jedno tutaj od Cezarego Kosowicza i będziemy je mogli udostępnić naszym widzom na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie. Dziękujemy Ci serdecznie, Katarzyna Wierbol, nasza dziennikarka w Montrealu.
Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Pozdrawiamy.
A my, drodzy Państwo, przechodzimy już do ogłoszeń. Oczywiście polecamy Wam najnowszy klip brata Rafała, Święte Krowy. Sytuacja polityczna Polaków w pigułce. Warto podawać dalej w mediach społecznościowych, szczególnie przed wyborami. Link na czacie i w opisie programu. Według Politico Rosja i Chiny przez media społecznościowe podsycają konflikt rasowy w USA, używają hashtagów Black Lives Matter. Te same konta wcześniej promowały dezinformacje na temat rzekomego związku 5G i koronawirusa. Polecamy Wam najnowsze wydanie serwisu technologicznego Marcina Palimonki w Idź Pod Prąd TV. Podajemy dalej link na czacie i w opisie programu. Chiny zabijają Hongkong, świat milczy, pomóż ty. Sunny Cheng, studencki aktywista z Hongkongu dla Idź Pod Prąd TV. Przemówienie z 6 zjazdu Idź Pod Prąd dostępne na naszym kanale. Warto podawać dalej. Link również na czacie i w opisie programu. Bardzo ważna sprawa. A dziś o 18 zapraszamy Was na Którędy do Nieba. Temat: najgłębszy kryzys Kościoła katolickiego od reformacji Marcina Lutra. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, czyli wielka gratka dzisiaj Idź Pod Prąd. Zapraszamy wyjątkowo na godzinę 18.
Będziemy komentować wypowiedź księdza profesora.
O 20.30 zapraszamy na wspólne czytanie Biblii, Dzieje Apostolskie z pastorem Pawłem Chojeckim. I po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego i Ty się do tego nadajesz. Enigmatyczny tytuł, ale zawsze bardzo ciekawe programy. Ja również mam informację, że jest już fragment z wystąpienia Arta Thompsona, CEO największej antykomunistycznej organizacji w Stanach Zjednoczonych i również na świecie, John Birch Society. Jest to wystąpienie na części treningowej 6 zjazdu telewizji Idź Pod Prąd, czyli może przed Pomyśl Dziś Art Thompson na zjeździe Idź Pod Prąd, a później Pomyśl Dziś pastora Pawła Chojeckiego. I na teraz już kończymy, drodzy Państwo. Ze mną w studiu był pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję Ci serdecznie.
Zapraszamy na 18. Dziękuję Tobie i Państwu. Do zobaczenia.
A także redaktor Cezary Kłosowicz, szef wiadomości Idź Pod Prąd. Dziękuję również.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Dziękujemy. Do zobaczenia. 18 i 20.30.
Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym, 6. zjeździe klubów telewizji Idź Pod Prąd.
I welcome you very, very warmly on the 6th conference of Go Against the Tide Clubs.
Dzisiaj mamy część szkoleniową.
Today we have a training part.
Wysłuchaliśmy 3 wykładów naszego wspaniałego gościa i przyjaciela, szefa John Birch Society, pana Arta Thompsona.
We listened to 3 lectures of our amazing guest and friend, the CEO of John Birch Society.
Przed sobą mam jeden z owoców tej współpracy.
Before me I have one of the fruits of this cooperation.
To właśnie wzorowany na czasopiśmie New American John Birch Society numer miesięcznika Idź Pod Prąd poświęcony socjalizmowi.
This is based on the New American, the issue of our Idź Pod Prąd monthly dedicated to socialism.
John Birch Society stale jest dla nas inspiracją i zachętą do jeszcze lepszej pracy w dziedzinie zwalczania komunizmu, a propagowania wolności.
John Birch Society is an inspiration for us to continue fight against communism and promoting freedom.
Cieszymy się, że dzisiaj szef tej wspaniałej organizacji będzie mógł odpowiedzieć na pytania naszych członków.
We're very happy that today the chief of this great organization will answer our questions.
Stąd kończę wstęp i zapraszam na scenę naszego wspaniałego gościa Arta Thompsona.
So without further ado, I present you our amazing guest Art Thompson.
I teraz.
Thank you very much. I just wish I was there.
Dziękuję bardzo. Bardzo chciałbym być z wami.
You know, my trips to Poland have been the real highlights, one of the highlights of my life, frankly. I really appreciate the Polish people and everything that you are doing over there. It's just amazing what you've been able to accomplish.
Podróż do Polski była jedną z najjaśniejszych chwil mojego życia. Bardzo doceniam to, co robicie i jak wiele już osiągnęliście.
Hope sometime to get back over there and work with you. It's just a pleasure to see what you're doing. It gives me hope to see that, for instance, that here we've got a program like you in Poland that's working the way you are. That gives me hope here. And so I hope what we do here gives you hope there.
Oh yes, a lot. To przyjemność być z wami zawsze. To jest przyjemność. To jest wspaniałe. Życzę wam dużo szczęścia. Mam nadzieję, że będziemy się mogli jeszcze spotkać. Zawsze jest przyjemność dla mnie widzieć to, co wy robicie. To też daje mi nadzieję, kiedy widzę taki program jak nasz, dziejący się w Polsce, i mam nadzieję, że to, co my robimy tutaj, też daje nadzieję wam.
Może ja zakończę kilkoma słowami podsumowania.
Pastor will end with a few words to sum it up.
Po wysłuchaniu Twoich wykładów jestem pod wrażeniem, jak w krótki sposób potrafisz trafnie określić rozwiązania problemów, z którymi się borykamy.
After listening to your lectures, I'm under big impression how in few words you are directly
dealing
with the problems that we face now.
to wskazuje na wielkie praktyczne doświadczenie, że przemawiał do nas człowiek, który to wszystko sam przeszedł od podstaw i zrobił osobiście.
It shows a great practical experience that we listen to a man who did it all personally.
Mówiłeś kilkukrotnie o nadziei.
You mentioned a few times hope.
Rzeczywiście to, że istnieje taka organizacja jak John Birch Society i niezależnie od tych trudności, przez jakie dzisiaj przechodzi Ameryka, wy stoicie dzielnie po stronie wolności, jest dla nas wielką zachętą i daje nam ogromną nadzieję, że to samo możemy powtórzyć w Polsce.
The existence of John Birch, such an organization as John Birch Society in America, in spite of all the trouble that America is going through, is very encouraging for us and give us hope that we can also do it in Poland.
Jeszcze raz dziękuję za spotkanie, choć nie osobiste, ale jednak na żywo.
Once again, I thank you for this meeting, although not in person, but still a live meeting.
I mam nadzieję, że w przyszłym roku delegacja John Birch Society na czele z Artem Thompsonem znowu zaszczyci kolejny zjazd Idź Pod Prąd, jak Bóg da.
And I hope very much that next year the delegation from John Birch Society with Art Thompson will honor us here in Poland.
Look forward to it.
Nie mogę się doczekać.
Tak więc dziękujemy bardzo, dziękuję też wszystkim uczestnikom. Mam nadzieję, że to będzie początek dużej dyskusji w ramach naszego środowiska.
So thank you very much. I thank all the participants and I think this will be a start of a great debate discussion in our organization.
So,
well, goodbye.
Thank you very much.
Thank you.
Ludzie w kościołach często zastanawiają się, albo raczej mówią sobie nieprawdę na temat tego, do czego się nadają. Mówią, a no ja to tam nie mam żadnych jakichś talentów, no to mogę najwyżej tam pomóc to zrobić, czy tamto, no może ustawię ławki, może tam coś podłączę i tak dalej, i tak dalej. Czyli myślą, że nadają się co najwyżej do jakichś takich służb materialnych, ale już głoszenie słowa, mówienie kazań to jest dla jakichś wykształconych pastorów, czy innych jakichś teologów, czy kogoś takiego. Pokażę wam przykład biblijny. Oto człowiek wybrany do usługiwania przy stołach, do rozdzielania żywności, do dbania o zaopatrzenie. Nie? No, ktoś myśli, no taki zaopatrzeniowiec, czy kucharz, czy tego. No to tam pewnie cały dzień zajmuje się rozdawaniem tej żywności, gotowaniem, karmieniem ludzi w kościele. Nic bardziej mylnego. On oczywiście robi tę bardzo ważną, materialną służbę, ale w międzyczasie dyskutuje, to zobaczmy sobie 6 rozdział Dziejów Apostolskich, dyskutuje, rozprawia z przedstawicielami różnych szkół teologicznych tamtejszych Żydów, z różnych synagog, lecz żaden z nich nie mógł sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał Szczepan. No, co tam zrobili? No, możecie sobie posłuchać wczoraj na pomyśl dziś, znaczy na tym czytaniu, wieczornym czytaniu Biblii, albo samemu sobie przeczytać. Ja chciałem tylko, żebyście zrobili właśnie to zastosowanie. Jeśli myślisz o sobie, że masz tylko jakieś techniczne, materialne zdolności, jesteś chrześcijaninem, a nie nadajesz się do głoszenia słowa, to Szczepan jest wyzwaniem dla ciebie. Jest pokazaniem, że się mylisz. A wiecie, kto najdłuższe kazanie powiedział? Nie apostoł, tylko właśnie ten chłop oderwany od pługa.
1 lipca 1569 roku w Lublinie została podpisana Unia Realna między Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim. Od czasu Władysława Jagieły Polska i Litwa były połączone unią personalną, to znaczy miały wspólnego monarchę z rodu Jagiellonów. Wszystko jednak wskazywało na to, że Zygmunt August nie pozostawi potomka i trzeba szukać nowej formuły dla tego związku. Radzono nad tym od stycznia. Magnaci litewscy blokowali możliwość zacieśnienia związku, chroniąc swoją pozycję. Przełom nastąpił w marcu, kiedy magnateria opuściła Lublin. Wtedy, za zgodą szlachty litewskiej, która chciała mieć takie prawa jak szlachta koronna, przyłączono do Polski najpierw województwo podlaskie, a potem wołyńskie, kijowskie i wrocławskie. To zmusiło magnatów do ustępstw. Uzgodniono, że powstanie Rzeczpospolita Obojga Narodów, na czele której stanie król, wybierany w drodze wolnej elekcji. Do wspólnego sejmu wejdzie 120 posłów z korony i 48 z Wielkiego Księstwa Litewskiego. W senacie będzie 113 senatorów koronnych i 27 litewskich. Waluta będzie wspólna, natomiast odrębne będzie wojsko, systemy skarbowe i sądownictwo. 4 lipca Zygmunt August zatwierdził Unię. Rzeczpospolita Obojga Narodów przetrwała do 1795 roku, czyli do trzeciego rozbioru.